Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry, moje uszanowanie, miłego dnia.
Opozycja nawoływała i nawołuje do protestów w obronie tzw. wolnych sądów, a kiedy doszło wczoraj do głosowania, między innymi w tej sprawie w Sejmie, posłowie Platformy i Lewicy na głosowania nie przyszli. Czy to oznacza, że opozycja wspierająca część sędziów, określających siebie czasami jako nadzwyczajną kastą, interesuje się wymiarem sprawiedliwości w kontekście jakichś bieżących interesów?
No pewno, interesuje się w swoich interesach. Każdy jakieś ma tam interesy. Natomiast my mamy przede wszystkim interesy wynikające z konstytucji do tego, żeby był prawidłowo wymiar sprawiedliwości sprawowany wobec tych, którzy idą do sądu. No, dzisiaj nie może być tak, żeby bronić tego, że sędzia może powiedzieć, że nie podoba mu się w trybie odwoławczym stwierdzenie praw do spadku zgodnie z prawem, dlatego że sędzia nie uznaje sędziego, który orzekł o stwierdzeniu praw do spadku. No a to zaczyna prowadzić do nie tylko anarchii, ale absurdu. To nasze interesy są zagrożone tą polityczną przepychanką.
No właśnie, są zagrożone interesy po prostu polskich obywateli. Co jeszcze Pana zdaniem, jakie jeszcze zapisy podważają sędziowie, którzy uważają, że są niesprawiedliwie obecnie traktowani przez władzę?
Nie tylko nie oni uważają, nie że są niesprawiedliwie traktowani, oni uważają, że mają większą władzę niż Sejm, Senat, Konstytucja i Ustawa. Stąd sięgnięto dzisiaj w tej inicjatywie do wzorca francuskiego, mniej rygorystycznego niż niemiecki, który mówi, że za przekroczenie swoich uprawnień albo nadużycia, zwłaszcza kwestionowania obowiązującego prawa, tam grozi to, co nasza konstytucja przewiduje, a mianowicie zdjęcie z urzędu, zawieszenie i postępowanie dyscyplinarne albo w Niemczech postępowanie karne. Tam nawet do 5 lat pozbawienia wolności można orzec wobec sędziego, który nie uznaje prawa niemieckiego. Także tutaj sędziowie dotąd, czy całkowitej samowolce orzecznicznej, posunęli się tak daleko, że kwestionują uprawnienia innych sędziów mianowanych przez prezydenta, zresztą po przygotowaniu wniosku, bo to prezydent jest jako naczelny organ władzy wykonawczej tutaj decydentem przyznającym władzę sądzenia prawnikom, którzy skończyli aplikację, zdali egzamin sędziowski, czyli mają uprawnienia zawodowe, które sprawdza Krajowa Rada Sądownictwa jako organ porozumiewawczy Sejmu, Senatu, ministra i między innymi sędziów, reprezentantów. I kwestionowanie uprawnień i tego, czy ktoś jest sędzią, czy nie, no to zaczyna być to, ociera się o paranoję.
A jakie jeszcze przepisy konstytucji ci sędziowie naruszają według Pana?
No nie tylko według mnie. Naruszają.
Nie tylko według Pana.
Nie tylko według mnie. Naruszają przede wszystkim obowiązek kierowania się konstytucją i ustawą. I mówią na przykład, że Krajowa Rada Sądownictwa, która jest organem porozumiewawczym wszystkich władz dla przygotowywania dla prezydenta wniosków o mianowanie sędziego, który zdał egzamin sędziowski i skończył aplikację sędziowską, uważają, że ich ustawa nie wiąże, że mogą unieważnić obowiązujący stan prawny, że konstytucja, która nakazuje im posłuszeństwo wobec ustawy i konstytucji, ich nie wiąże. No, w konkretnej sytuacji on musi być niezależny i niezawisły, orzekając w stosunku do nas, bo to jest nasze prawo, ta niezawisłość i niezależność, po to, żeby te wyroki nie były kierowane sympatią, antypatią, czy tym, że drugi sędzia się nie podoba, albo jest przeciwnikiem politycznym, czy osobistym jakimś wrogiem i wtedy się nie uznaje na przykład stwierdzenia praw do spadku, które on orzekł. No to jest chore wszystko. I wydaje się, że sięgnięcie do łagodniejszego wzorca francuskiego w tej ustawie jest uzasadnione.
No właśnie, panie, przepraszam, że wejdę, przepraszam, że wejdę słowo. Właśnie, bo tutaj mówimy o, zaczyna pan mówić o założeniach tej nowelizacji. Właśnie, jakie są najważniejsze, panie senatorze, założenia i zapisy proponowanej nowelizacji przez Prawo i Sprawiedliwość?
No, przede wszystkim doprecyzowanie przepisu 231, który mówi o przestępstwie karnym niedopełnienia albo przekroczenia obowiązków przez funkcjonariusza. Tutaj sędzia jest jak funkcjonariusz traktowany. No, niewątpliwie mamy do czynienia z podejrzeniem popełniania takich czynów, które są przekroczeniem albo nadużyciem władzy sędziowskiej. A konstytucja mówi, że złożenie sędziego w artykule 180, że złożenie sędziego z urzędu z powodu właśnie takiego zawieszenia w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub inne stanowisko wbrew jego woli, może nastąpić wyraźnie w sytuacji przewidzianej w ustawie. Stąd doprecyzowanie tego, jak wygląda to nieposłuszeństwo prawu, tak jak to jest w prawie francuskim czy w prawie niemieckim, jest niezbędne dla doprecyzowania przepisu konstytucyjnego, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest uznaniowe tylko dla kogoś, kto orzeka, pozbawienie sędziego albo złożenie z urzędu, albo nadanie mu kar dyscyplinarnych, tylko że to wynika z przepisów, a to jest w interesie tych sędziów też, ale przede wszystkim w naszym interesie, bo to my jesteśmy chronieni tym, żeby sędziowie dowolnie nie żonglowali naszymi prawami. Nie ze względu na to, co prawo mówi, tylko dlatego, że im się nie podoba ten, który orzeka o naszych prawach. Jeden sędzia powie tak, a ja nie uznaję drugiego. Czyli podważa nawet uprawnienia prezydenta, który nadaje to władzę sądzenia.
A z czego wynika takie podejście sędziów?
No ono wynika z tego, wydaje mi się, że dotąd nie było żadnej dyscyplinującej formacji prawnej, formy prawnej orzekania. Sędziowie sami w swoim gronie orzekali, co jest dobre, co jest złe, co jest prawem, co nie jest prawem, a tak nie jest. Stąd ta, zabiegam od, jako senator 5 kadencji, zresztą od 92 roku, o stworzenie takiej izby dyscyplinarnej, która i w drugiej instancji oczywiście, poza tymi korporacjami, i dla adwokatów, i dla lekarzy, i dla radców prawnych, i dla komorników, dla nich wszystkich jakoś zewnętrzno daje odwoławczą instytucję. I taką instytucją jest część Sądu Najwyższego, jako jest Izba Dyscyplinarna. Sędziom się to nie podoba, że ktoś w ogóle będzie ich kontrolował. Poza ich własnym środowiskiem oni są ponad prawem. No nie są ponad prawem.
A według pana, kiedy ta ustawa może zostać przyjęta, która jest obecnie procedowana?
Powinna być w naszym interesie, powinna zostać przyjęta jak najprędzej i powinniśmy w ogóle mieć do czynienia wreszcie z, bo to jest taki jakiś problem strajku tych sędziów. Oni chcą obezwładnić wymiar sprawiedliwości, czyli obezwładnić...
Mówi się o anarchii.
No tak, tak, można tak to nazwać. Można tak to nazwać, bo ważniejsze są nasze prawa idących do sądu niż to, czy sędziowie mają dobre samopoczucie, czy nie.
Czy mocno cierpi w tej chwili autorytet sędziów, autorytet wymiaru sprawiedliwości
przez te wydarzenia? Tak, i to działa na niekorzyść tych sędziów, którzy wykonują przyzwoicie swoje obowiązki, bo przecież i tacy są, nie tylko jest to, mówią mafia, sitwa, no nie, ja jestem też, mam uprawnienia sędziowskie. Cały szereg ludzi siedzi cicho, bo jest terroryzowanych przez tą grupę rozpolitykowanych sędziów.
Jeszcze jedno pytanie, czy uczestnicy manifestacji w obronie tzw. wolnych sądów wiedzą, dlaczego protestują?
Wydaje mi się, że oni wszyscy uważają, ponieważ są, może i służą dobrym wartościom, natomiast służą złej sprawie, broniąc wartości, bo oni nie bronią tych wartości, tylko tak naprawdę służą tym, którzy je naruszają.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia. No i spokoju trochę. No, my chcemy naprawdę...
Obyśmy wszyscy, obyśmy właśnie mieli spokój w sądach.
Wszystkiego najlepszego ze świętami. Radosnych, zdrowych świąt, wielu łask Bożych, radosnej gwiazdki. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.